To jest podcast Mała Wielka Firma, odcinek 135, Marek Jankowski, dzień dobry. Tego podcastu możecie posłuchać na stronie maławielkafirma.pl. Tematem tego odcinka jest growth hacking. Co to takiego? To jest sposób myślenia, który sprawia, że nasza firma może rozwijać się szybciej, mimo że my sami angażujemy się w jej bezpośrednie działania coraz mniej. Brzmi to zupełnie kosmicznie, brzmi to nieintuicyjnie i wręcz absurdalnie, ale jak się okazuje, może być prawdą. O tym, jak to się robi, opowie nasz dzisiejszy gość. Jest to osoba, którą poznałem w tym roku, w czerwcu, na konferencji New Media Europe w Londynie. Miała tam swoją prezentację, która przyciągnęła pełną salę. Wszyscy słuchali z uwagą od początku do końca i pomyślałem, że dobrze by było, żeby taka osoba pojawiła się również u nas w podcaście. Zwłaszcza, że mimo że występowała na konferencji w Londynie i mimo że mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii, jest Polką. Nazywa się Marta Krasnodębska, jest właścicielką firmy Movabo i opowie o tym, jak zaczął się jej biznes, jak na początku zdobywała swoich klientów i w ciągu 2 tygodni zdobyła ich tylu, że miała zlecenia na cały rok, jak zdobywa klientów obecnie, i to klientów z całego świata, oraz co doradza swoim klientom, żeby ich biznesy rozwijały się szybciej. Zapraszam. Gościem podcastu Mała Wielka Firma jest dziś Marta Krasnodębska, która pomaga przedsiębiorcom budować silne marki oraz wdrażać strategie, dzięki którym mogą pracować mniej, ale równocześnie zdobywać więcej klientów i zwiększać zyski. To brzmi naprawdę jak cud. Powiedz, jak to się stało, że zostałaś konsultantką biznesową?
Przez zupełny przypadek, ponieważ złamałam nogę i przez 8 tygodni, jak się leży na sofie, to człowiek sobie przemyśla różne sprawy życiowe i fakt, że ma się złamaną nogę, a mózg nadal funkcjonuje, znaczy, że trzeba szukać innej pracy, która nie wymaga nóg, prawda?
No tak.
I miałam taki szczytny cel, zostanie konsultantką do spraw pożyczek hipotecznych, ponieważ ja się na tym świetnie znałam, sama jak wyszukiwałam różne pożyczki hipoteczne, jak mieliśmy kupić dom tutaj w Anglii, to jak byłam u konsultantów, to wszyscy mówili, ty wiesz więcej niż ja, zadawałam im takie różne szczegółowe pytania, które nawet nie znali odpowiedzi, mówili, że muszą poszukać i tak dalej. I po prostu się pytali, po co ja w ogóle przyszłam do tego konsultanta. Ja mówię, no bo wszyscy każą mówią iść do konsultanta, no to ja sobie przyjdę, pomimo tego, że ja to wszystko widziałam. W każdym razie to nie wypaliło, ponieważ dostałam propozycję pracy w biurze prawniczym, gdzie potem po tygodniu zostałam przeniesiona do działu tego internetowego ich, czy coś takiego nazwać. I oni tam robili strony internetowe. No i ja się dowiedziałam, że istnieje świat, o którym ja zupełnie nie miałam pojęcia, w którym ludzie zarabiają po 50 tysięcy za stronę internetową. Gdzie ja mówię, no to ta komisja, te pieniądze za bycie konsultantką pożyczek hipotecznych nagle się wydała strasznie malutka, jeżeli istnieje coś takiego, za co ludzie i firmy tak strasznie płacą, no to trzeba się wkręcić w to, prawda? I jeszcze ja naprawdę w to wsiąkłam. To było coś, co mnie niesamowicie fascynowało. To było po prostu tak jakby kulminacja wszystkiego, co ja wiedziałam i czego się do tej pory nauczyłam, ponieważ ja studiowałam wydawnictwo i edytorstwo. Także ja zawsze myślałam, że w którymś momencie będę prowadziła albo własne wydawnictwo, albo wydawała książki, albo w tym momencie gdzieś jakoś tak w tym kierunku pracowała. Mhm. Potem właśnie pracowałam w kierunku finansowym i przy robieniu stron to się w taki śmieszny sposób połączyło. Aha, i jeszcze moja taka niedoszła kariera projektantki ubrań. Także
gdzieś ten wizualny element designerski
tak,
też się pojawił.
I to właśnie wszystko się połączyło w tym momencie, kiedy ja zrozumiałam, że strona internetowa i to, jak ja zaczęłam pracować z klientami, że ja muszę im wszystkim tłumaczyć, dlaczego nie mogą umieścić wszystkiego na tej pierwszej stronie głównej swojej strony internetowej. Że ta marka musi być spójna, że ta marka musi być przemyślana i że na stronie głównej powinien być ten pierwszy krok, który zachęci klienta do tego, żeby oni współpracowali z tą firmą. I że jedynym zadaniem strony głównej to jest pozyskanie tego adresu e-mail albo pozyskanie tego telefonu do firmy, że jakiś kontakt musi być utrzymany, a nie od razu sprzedaż, prawda?
Aha, czyli od początku nastawiłaś się na to, żeby nie tylko zbudować ładną stronę, ale tak naprawdę zbudować narzędzie, które będzie służyło biznesowi tego twojego klienta.
Tak, i to się okazało, że to jest nietypowe podejście, że większość Większość projektantów, jak się... Ja mówiłam, że projekt to jest strona internetowa, no to ludzie myśleli, że ja zacznę, no to jakie ty kolory lubisz, prawda? Aha. A ja tak jakby o kolory to się pytałam na samym końcu. Jak ja już wiedziałam, co oni chcą osiągnąć, jak ja wiedziałam, do jakiego klienta oni chcą trafić, gdzie to naprawdę jest dużym bólem, bo wszyscy pracują z wszystkimi, mhm. nie? Bo oni mogą sprzedawać do wszystkich, gdzie to jest największy błąd, jaki ludzie popełniają. I także z największym bólem, jak wyciągnęłam to, z kim ty naprawdę chcesz pracować, to wtedy myśmy opracowywali szatę graficzną, która tak jakby pasowała do tego przesłania marki, które chcieliśmy stworzyć. To nie jest to, że myśmy robili super logo, jakąś wypasioną stronę, a potem sobie się zastanawialiśmy, to jak to sprzedać klientowi, nie? Żeby tu klient ten klikał, a nie uciekał z tej strony. Ja aha. robiłam to od końca, czyli ja wiedziałam, jaką bazę klientów chciał klient, jaką bazą klientów strona internetowa musiała zdobyć, i w ten sposób robiliśmy stronę, żeby ta baza klientów na to reagowała.
Aha, okej. Okay. Pytasz swoich klientów o to, kim są ich klienci, więc teraz kim tak. są ci twoi klienci? Jak ty docierasz do nich, jak ich zdobywasz i czy masz jakiś taki sprofilowany obraz tego, kto jest twoim takim idealnym klientem?
No i tu właśnie też zaczęłam, jak się okazało, od nietypowego podejścia, ponieważ ja w chwili, kiedy zaczęłam robić strony internetowe, to miałam wyraźną wizję, z kim ja chcę pracować. I to były firmy inżynierskie tutaj w Anglii, które chciały z firmy lokalnej wejść na rynek krajowy i międzynarodowy. Także to były firmy, które mają pomiędzy 10 do 20 pracowników i się rozwijają, ale po prostu nie dostają tych wielkich kontraktów. A czemu nie dostają tych wielkich kontraktów? Bo mają strony, które są internetowe albo w ogóle ich nie mają, ale mają na przykład takie, które były zrobione 10 lat temu w coś, co było straszne, oni wiedzieli, że to jest straszne, czyli ja nie musiałam ich przekonywać, że oni muszą mieć nową stronę. Oni wiedzieli, że mają taką potrzebę, że już muszą po prostu coś z tym zrobić. I ja wtedy wiedziałam konkretnie te osoby, gdzie są. I ja je mogłam spotkać na targach i konferencjach, prawda? Mhm. Czyli ja na przykład wiele osób się mnie pyta, skąd ja wiedziałam, na jakie konferencje jechać. To ja nie jechałam na konferencje czy targi dla osób w świadku marketingowym. Ja nie jechałam na konferencje dla osób, dla designerów, dla projektantów stron internetowych, dla tych, którzy pozycjonują, no bo oni już to umieją, prawda? Ja im nie będę tego sprzedawać. Ja pojechałam na targi tam, gdzie byli moi klienci. I to jest na przykład jedna z tych rzeczy, które ja uważam, że to jest naturalne, że to jest oczywiste, to jest logiczne. Tylko bardzo dużo rzeczy, które ja uważam za logiczne i oczywiste, to ludzie mówią, wow, ja nawet o tym nie pomyślałam.
Aha, a skąd taki kierunek, że właśnie akurat inżynierskie firmy? Czy zauważyłaś, że one mają te strony najgorsze i tam jest największe pole do popisu? Czy miałaś jakieś kontakty w tym środowisku?
Znaczy, mój tata był inżynierem z zawodu. On dowodził potem bazami wojskowymi, także ja tak jakby od zawsze przebywałam w tym towarzystwie osób, które miały takie... No oni naprawiali silniki w samolotach wojskowych, co jest troszeczkę inne. Aha. I dowodzili, na przykład mój tata dowodził bazą lotniczą w Krakowie. Także to jest zupełnie co innego, ale w każdym razie ja się tego nie bałam, takiego środowiska, prawda? To nie było coś takiego, że... Druga rzecz, której miałam pomysł, to robienie stron dla restauracji. Tylko, że dlatego, że bardzo dużo moich znajomych ma swoje restauracje, ja wiedziałam, jakie oni mają bolączki i tak dalej. Tylko, że bardzo szybko się przekonałam, że to są osoby, które nie za bardzo chcą wydawać pieniądze. I im to się tak jakby, oni nie widzą takiego szybkiego zwrotu w tym. A w chwili, kiedy taka firma inżynierska, która idzie na przetarg i chce zdobyć przetarg o wartości 500 000 albo 1 000 000 funtów, to oni muszą naprawdę dobrze się prezentować. I oni wtedy dla nich zapłacenie za stronę 1000 czy 3000 funtów to nie był niesamowity wydatek, prawda?
Tak.
Oni mieli na to pieniądze, był na to budżet, ponieważ wiedzieli, o co grają, tak? Mhm. I właśnie dla mnie to było najfajniejszym uczuciem, że na przykład klient do mnie wracał, menadżer, i mówił, że nie wygraliśmy tego przetargu, ale dzięki tobie oni w ogóle nas dopuścili do tego przetargu. Że jesteśmy jeszcze za mali, żeby wygrać kontrakt na cały kraj, ale dopuścili nas, dali nam szansę i to wprost powiedział mi menadżer, że tylko dlatego, że sprawdzili stronę internetową i była zrobiona tak solidnie, tak fajnie, tak przekonująco, że ich dopuścili do tego przetargu, ponieważ pomimo tego, że każdy wiedział, że oni jeszcze są za mali, żeby obsługiwać cały kraj z 20-osobowym zespołem.
Jednym z takich haseł, których używasz, opowiadając o swojej pracy, jest growth hacking. Co to tak naprawdę jest? No bo to nawet ciężko przetłumaczyć jakoś na polski. Każdy, no growth, no to wzrost, hacker to każdy wie, to jest ktoś, kto się tam, nie wiem, włamuje do systemów komputerowych, oszukuje jakoś sytuację, więc kim jest growth hacker, co to jest growth hacking?
Więc ja mówię, że growth hacking to jest sposób myślenia. I wtedy jest wszystko, że myślisz w zupełnie inny sposób i skupiasz się na tym, skupiasz się na wzroście. Nie masz innego celu, tak? Masz bardzo jasno wyznaczony cel i na tym się skupiasz. I to jest ta różnica. Bo jak zaczniemy sobie tłumaczyć, czym jest growth hacking w porównaniu do marketingu, do tradycjonalnego, czym się różni guerrilla or bootstrapping marketing, że taki marketing na sznurku, czy jak to tam przetłumaczyć, marketing od sznurkowania sznurówek. Nie wiem nawet, jak to powiedzieć. W każdym razie taki marketing, który ludzie myślą, że growth hacking to jest to, że nie masz pieniędzy i nagle eksplodujesz na rynek. No i coś w tym jest. Tylko, że to growth hacking to jest sposób myślenia, w którym ty się tak skupiasz na tym, żeby rozwinąć tą firmę, że wiesz konkretnie, do jakiej bazy, że analizujesz i układasz strategię, analizując to, co na tych danych. Że to nie jest takie, że zrobimy świetną reklamę, puścimy ją w telewizji i nagle będziemy mieli super klientów, bo to nie działa w taki sposób, prawda? Bo growth hacking polega na tym, że myślisz, jak dotrzeć do tej bazy klientów, która jest najbardziej dla ciebie opłacalna. I analizujesz cały proces pozyskiwania klienta, zdobywania tej sprzedaży, ale także tego, żeby ci klienci zostali z tobą, bo bardzo dużo osób zapomina o tym, że dużo łatwiej jest sprzedać dla klienta, który już coś od ciebie kupił. Czyli ta kontynuacja sprzedaży i ty masz swój własny biznes i na pewno masz takie same doświadczenie, że dużo łatwiej jest przekonać, żeby klienta, który już coś od ciebie kupił, żeby zamówił ponownie.
Tak.
I to jest 7-krotnie, 8-krotnie niższy koszt, bo oni już ciebie znają, wiedzą jaką masz markę, wiedzą, że dostarczysz produkt czy usługę w taki sposób, którym oni będą zadowoleni. I twoje pytanie było, że ja jeżdżę na te targi i tak dalej. Ja to robiłam 2-3 lata temu, w przeciągu, jak założyłam swoją własną firmę, to w ogóle firmę samą, to założyłam jak byłam w ciąży, bo mi się wydawało, że jak pójdę na urlop macierzyński, to będę miała strasznie dużo czasu, tak? Bo ktoś to nazwał urlopem, prawda? No i się okazało, że to wcale nie przypomina urlopu. Moje dzieci nie spały do 18 miesiąca życia, to ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest sen.
Ojej.
Na przykład moje koleżanki to na przykład mówiły, że no moje dziecko miało teraz 3-godzinną drzemkę, wszystko zrobiła wokół domu, sobie książkę poczytała. Ja tak sobie myślę, moje dziecko miało drzemkę gdzieś około 30 minut, tak? Ja nawet jeszcze nie zauważyłam, że ta drzemka się zaczęła, a ona już się kończyła. Także ja nie miałam, ten mój urlop macierzyński i te moje wielkie plany na cały biznes, to wyglądało zupełnie co innego. Wszystko się rozmijało z rzeczywistością. I w chwili, kiedy ja powiedziałam, no dobra, dość tego, tak? Tak dłużej nie może być. I znalazłam nianię na 3 dni, na 15 godzin tygodniowo, gdzie dla osób, które pracują na etacie po 40, po 60 godzin tygodniowo, to one sobie pomyślą, gdzie? Przecież 15 godzin to jest za mało, żeby rozwinąć firmę, prawda?
Tak.
Gdzie wszyscy wiedzą, że jest jeszcze to przekonanie, że jak masz swoją własną firmę, to pracujesz więcej niż na etacie. I z tym ja się zgadzam. Tylko, że bardzo dużo czasu się spędza na tym, że uczysz się, jak pozyskiwać klientów. Dużo czasu się spędza na tym, że uczysz się marketingu, tego adminu całej administracji, tego wszystkiego dookoła. A praca z klientami wcale nie zajmuje tak dużo czasu. Czyli ja wyszłam właśnie z tego założenia, że ja mam 15 godzin na pracę z klientami, czyli nie mogę marnować czasu na pozyskiwanie klientów. No to ja zastosowałam tak jakby tą technikę growth hacking i wiedziałam, w którym momencie ja muszę, nie mam czasu na co. Mam czas na pracę z klientów, nie mam czasu na pozyskiwanie. To dałam sobie 2 tygodnie. Miałam dokładnie 2 tygodnie, dlatego że kupiłam bilety do Polski i wiedziałam, że jak będę w Polsce, to nie będę miała jak zdobywać tych klientów. Pojechałam na 1-2 targi. Wiedziałam, jaką mam firmę. Zrobiłam szybko sobie stronę internetową przez 3 dni. Zamówiłam sobie wizytówki i tam pojechałam i wiedziałam konkretnie, jakich chcę mieć klientów, to rozmawiałam ze wszystkimi. Ja się nie przedstawiałam jako projektant stron internetowych, nie? Że jak masz firmę, to ja ci zrobię stronę. Ja mówiłam konkretnie, ja pracuję z firmami inżynierskimi. I co się stało, to, że ludzie mówili, my nie jesteśmy firmą inżynierską, ale znamy kogoś, kto jest. I od razu mnie polecali, prawda? I w ciągu 2 tygodni ja zdobyłam wystarczająco tak jakby dużo kontraktów, żeby potem przez następne 2 lata ja nikogo już nie szukałam.
Aha.
Także ludzie mówią, jak ty prowadziłaś tą firmę przez te 15 godzin tygodniowo? No prosto, poświęciłam 2 tygodnie, żeby zdobyć tego klienta, który będzie mi płacił co miesiąc tyle, żebym ja wiedziała, że mam te długoterminowe kontrakty na robienie właśnie mediów socjalnych, na robienie różnych kampanii reklamowych. Ja szukałam długoterminowych kontraktów, bo wiedziałam, że nie będę miała czasu, że jeżeli będę pracować nad ich projektami, to nie będę miała czasu, żeby zdobywać następnych klientów. Inna osoba w mojej pozycji by powiedziała, okej, mam malutkie dzieci, w ogóle nie mam czasu. Właśnie się, tak jak zawołałam moją firmę, to jak przeszłam od samozatrudnienia do takiej tej firmy, to jest chyba spółka z o.o. się w Polsce nazywa, te LTD, Limited, to ja się dowiedziałam, że mój tata ma raka płuc. Także myśmy wiedzieli, że ja mam 6 miesięcy zostało z moim tatą.
O rany.
No nie, to było straszne. I ja wiedziałam, że tak jakby, ja już tak jakby puściłam wszystko w ruch. Firmę miałam założoną, powiedziałam, że to będzie, wiedziałam, że pojadę na te konferencje, na te targi, wiedziałam, że muszę zdobyć tych klientów, ponieważ w tym momencie to ja jeszcze byłam w takim szoku, tak jakby nie dopuszczałam do siebie jeszcze tej myśli, co to się stanie, prawda? Mhm. Ale wiedziałam, że w którymś momencie to mnie uderzy i ja prawdopodobnie następny cały rok to no nie będę funkcjonować jak normalna osoba.
No tak.
I po prostu tak jakby musiałam coś zrobić, że mogłam załamać ręce i powiedzieć, no dobra, no to nie jest najlepszy czas, że zrobię to kiedy indziej, że poczekam na ten lepszy czas. Mhm. Tylko, że bardzo dużo osób tak myśli i się okazuje, że nigdy nie ma tego fajnego czasu. Całe życie przesiedzimy w tej swojej firmie, czy przesiedzimy w tej swojej pracy i będziemy liczyć czas, no to zajmę się w tym weekend, tak? Potem będę czekać do wakacji, potem będę czekać do emerytury i potem się okaże, że tak jak mój tata, tej emerytury nie będzie. On był młodym człowiekiem, tak? I całe życie się będę czekać na ten lepszy czas? No musiałam działać teraz, tak? Nie ma sensu rozkładać ręce i płakać. Najpierw powiedz mi, jakie ty życie chcesz żyć? Co chcesz robić? Jeżeli chcesz podróżować, no to otwieranie restauracji jest zupełnie bez sensu, bo restauracja to jest coś, gdzie musisz codziennie być.
Tak.
No nie? Czyli to ci nic nie da. I trzeba po prostu popatrzeć sobie, co chcę robić. Chcę pracować 3 dni w tygodniu, 4 dni spędzać z dziećmi, póki są małe. Prawda? No to ułóż sobie biznes, który ci to zapewni. I to jest właśnie ten inny sposób myślenia. Bo ludzie myślą, że growth hacking to jest tylko dla firm technicznych, które mają jakieś coś w internecie, że mają jakieś kursy, że mają jakieś aplikacje, że tylko tą wtedy można stosować. Ale tak naprawdę to można zastosować do każdego punktu styczności ze swoim klientem, tak? Że na przykład możesz zastosować ten sposób myślenia do tego, żeby ludzie ciebie polecali. Mhm. Czyli zaprojektujesz sobie system, w którym automatycznie wychodzi kampania do każdego nowego klienta, że jeżeli kogoś następnego poleci, to będzie miał 20% czy 30% mniej opłaty. Prawda?
Aha.
No i wtedy ten klient, którego właśnie zdobyłeś, sobie tak myśli, aha, no to 20%, czyli jak polecę 5 osób, to moja usługa będzie za darmo. No nie? I wtedy tak jakby pracujesz, dajesz ludziom coś, co jest wartościowe, a ty nie musisz wydawać pieniędzy na marketing, nie musisz marnować czasu na marketing, dlatego że twoi klienci zdobywają ci następnych klientów. I to jest właśnie ten sposób myślenia growth hacking. Jak pracować mniej, a mieć więcej klientów?
A czy to działa w odniesieniu do klientów z Polski, czy do klientów raczej właśnie z UK, czy generalnie rzecz biorąc z zagranicy? Dlatego, że często jak się rozmawia z polskimi firmami, to jest taki opór i słyszy się takie hasło, okej, być może Amerykanie, czy Anglicy, czy generalnie Zachód Europy ma taką mentalność, ale w Polsce jednak ludzie trochę inaczej myślą i im się nie będzie chciało za powiedzmy 20% rabat wychodzić gdzieś i polecać ci kolejnych klientów.
Wydaje mi się, że to jest zasada uniwersalna z tego względu, że no wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy myślimy tak samo i nie znam osoby, na przykład bardzo teraz popularne są te sprzedawanie dla kobiet, to co się tak jakby strasznie pcha w stronę kobiet, że one mogą sprzedawać te kosmetyki z domów. I na czym to polega, prawda? Na tym, żeby sobie zdobywać następne osoby, które też będą sprzedawały te kosmetyki, prawda? Bo wtedy ty dostajesz komisję za tą następną osobę. I to działa. Ludzie się w to wkręcają. Nie myśląc o tym, że to naprawdę potrzeba bardzo dużo energii, żeby sobie ustawić taką bazę na tyle, żeby to naprawdę działało. Ale to działa. To są takie ten. Tylko, że trzeba sobie też pomyśleć, że jaki ty masz biznes i z jakimi klientami chcesz pracować, prawda? Bo bardzo dużo osób nie sobie nie myśli o tym i ja nie chcę, żeby ktoś robił taki, o, mój idealny klient będzie miał blond włosy, niebieskie oczy, trójkę dzieci i ty się śmiejesz, ale niektórzy ludzie biorą tak jakby takiego, taki ekstremalny ten profil idealnego klienta i potem się dziwią, że klientów nie ma. Gdzie myślą, że ja będę pracować tylko z tymi i takimi osobami, a w ogóle nie myślą o tym, że ten stary system określania idealnego klienta, ile on ma lat, gdzie się wychował, ile ma dzieci, to w ogóle już nie działa. Dlatego, że my teraz dzięki internetowi możemy tak jakby ruszyć na rynek globalny, czy nawet na całą Polskę, na rynek krajowy, bez takich uogólnień, że to musi być osoba z mojej wioski, prawda?
Tak.
I w tym momencie nie jest ważne, wiek jest ważny, ale najważniejsze jest to, jak ta osoba myśli, co lubi, z czym się identyfikuje, czyli takie bardziej psychologiczne podejście do tego, jak ten klient, idealny klient wygląda, a nie to, co ma, prawda? Czyli jeżeli ty masz markę, która wydaje się bardzo fajna, bardzo nowatorska, no to jest coś, z czym warto się pokazać, nie? No to i masz taką markę, powiedzmy, robisz torebki, które są bardzo designerskie i wyjątkowe, no to w tym momencie jak myślisz sobie, no to jak ja mogę ten wzrost zhakować, jak ja mogę skrócić ten wzrost? I wychodzisz do kobiet na Instagramie, które już mają profile duże na Instagramie i wiesz, że jeżeli ty jej wyślesz tą torebkę, ona zrobi zdjęcie z tą torebką, no to te 100 tysięcy osób, które zobaczy tę torebkę, no to jest twoja idealna grupa, bo one się identyfikują z tymi osobami. One mogą mieć 40 lat zamiast 15, tak? Czy zamiast pracować w dużej firmie będą miały swój własny biznes. Albo odwrotnie, zamiast, że myślisz, że tylko te torebki trafią do biznesmenek, a tak naprawdę kobieta na menedżerskim stanowisku też będzie chciała mieć taką fajną, luksusową torebkę, prawda? I w tym momencie nie myślisz o tym, ile ona ma lat i co. Ważne jest to, że ją na to stać i ważne jest to, że ona aspiruje, że jej się podoba, że jej ulubiona ta kobieta na Instagramie pokazała, że ona tą torebkę jej się podoba też i ona wtedy to chce. Prawda? Ale potem jest następny tak jakby poziom, ponieważ bardzo dużo osób myśli, że no to jest jedyna szansa, żeby użyć tego Instagramu, prawda? Że ja muszę pracować z tymi celebrytami, z tymi osobami, które już się wybiły. Gdzie wziąć to tak jakby poziom niżej i sobie myśleć, jak ja to mogę zreplikować? Poprosić moje klientki, które już kupiły tą torebkę, żeby pokazały te zdjęcia na Instagramie. I to będzie pracowało jeszcze lepiej, pomimo tego, że te klientki będą miały 1000, 2000 tych osób, które je śledzą na tym Instagramie, one są bliżej, takie mają bliższe kontakty niż ta celebrytka, która ma 100 tysięcy tych osób tak. śledzących. I jeżeli na przykład, tak jak ludzie się mnie pytają bardzo często, jak najlepiej siebie rozreklamować, poproś klienta, jeżeli masz jakikolwiek produkt, to poproś, czy na przykład, no, czy notesik, czy torebkę, czy cokolwiek, tak? Jeżeli coś fizycznego, że można zrobić zdjęcie, to poproś tego klienta, żeby zrobił zdjęcie i na swoim profilu umieścił.
Mówiłaś o tym, że masz klientów z różnych stron świata. Rozumiem, że no, są targi międzynarodowe, gdzie można spotkać ludzi z całego świata, ale czy ty tych klientów pozyskujesz tylko przez targi, czy jeszcze w jakiś inny sposób?
No właśnie, te targi, ja wspomniałam o tym, że jak ja zaczęłam swoją firmę, dlatego że to ludzie się mnie bardzo często pytają i się pytają, jak to się stało. I ja mówię, no było tych kilka targów w ciągu tych 2 tygodni, kiedy ja, bo ja miałam te bilety do Polski już wykupione, także wiedziałam, że miałam tutaj w UK ten czas, 2 tygodnie, musiałam zdobyć jak najwięcej klientów. Ja pojechałam na 2 czy 3 targi, tylko że to nie było tak, że ja sobie jadę od godziny 8 do godziny 4, tak jak te targi się robią, że ja sobie uczestniczę w spotkaniach czy coś. To wyglądało tak, że my sobie jedziemy na te targi, dzieci siedzą w samochodzie, czyli oni sobie idą do parku i ja miałam mniej więcej między 1,5 godziny do 2 godzin, żeby porozmawiać z jak najwięcej ilością, największą ilością osób. Jeżeli na przykład zaczął padać deszcz, czy dzieci się znudziły i powiedziały, że już nie chcą być w tym parku, to ja miałam telefon, że już koniec, nie? Że już koniec mojej imprezy.
To rzeczywiście działanie w warunkach mocno dużej niepewności.
Tylko, że właśnie dlatego mówię. I to tak jakby ludzie myślą, że trzeba zacząć w dobrym momencie, że trzeba poczekać na ten idealny czas, żeby zacząć firmę, prawda? A ja zaczęłam w najgorszym momencie. Ja miałam malutkie dzieci, w ogóle nie miałam czasu. Niesamowita tragedia w naszej rodzinie i po prostu szok emocjonalny i to był najgorszy moment, żeby zacząć firmę. Ale dlatego ja powiedziałam sobie teraz albo nigdy. Albo to zrobię, albo będę następne 2 lata siedzieć i płakać, prawda? Z założonymi rękami. I jeszcze się okaże potem, że nie mam pieniędzy. Żeby dodać problemy finansowe do tego wszystkiego, co się działo, no to było dla mnie po prostu, gdzie wiadomo, że stres taki, nikomu nie życzę, po prostu nikomu nie życzę. No rak to jest straszna sprawa i nikomu nie życzę, żeby przez to przechodził, pomimo tego, że tyle osób to przechodzi teraz. I to był ten czas, kiedy ja to robiłam. I potem kilka razy to się znowu powtarzało, że ja jechałam na targi, i targi zaczynają się o 9, powinny kończyć się o 4. O godzinie za 15-12 ja mam telefon z przedszkola, że mojego synka boli brzuszek, proszę przyjechać.
Ojej.
I dosłownie, ja to nawet nie żartuję, wszystkie targi, które uczestniczyłam, gdzie ich było tak z 5 w ciągu tych 2 lat, tak się kończyły. Że ja musiałam wcześniej wyjść, bo coś z dziećmi. Także niektóre osoby mówią, a no to trzeba to w ogóle odpuścić, załamać ręce i powiedzieć nie da się, prawda? I dlatego ja musiałam zmienić strategię. Miałam już tych klientów na tyle dużo, że ja wiedziałam, że ja co miesiąc dostaję tak jakby swoją, ja to traktowałam jako swoją pensję, że ja miałam tych klientów na długoterminowe kontrakty, miałam sumę, która wpływała na moje konto, wiedziałam, że mogę odetchnąć, ale w międzyczasie wiedziałam, że te targi nie za bardzo dla mnie działają, ponieważ z dziećmi zawsze coś się dzieje akurat w ten dzień targów, mogą być całkowicie zdrowe przez cały miesiąc, a w ten dzień akurat będzie bolał brzuszek, proszę przyjechać i odebrać wcześniej z przedszkola. I pół biedy, jak ja byłam pół godziny, te targi były gdzieś blisko i pół godziny później ja byłam, ale gorzej, jak ja na przykład jestem godzinę jazdy pociągiem, prawda?
No właśnie.
I także mówię, że to dla mnie w ogóle nie działało. Zadziałało na początku, ponieważ to była najszybsza tak jakby wersja, wiadomo, osoby na targach to są firmy, których są więcej klientów. Czyli tak. To jest dokładnie to, co ja robiłam. Pomagałam im zdobyć klientów przez internet. I to dla mnie działało, bo to była tak jakby sala pełna moich idealnych klientów. Ale potem weszłam na internet i się zaczęłam zastanawiać, co ja właściwie chcę robić. I zdecydowałam, że chcę pomóc kobietom takie jak ja, w takiej sytuacji, które nie mają tego pomysłu, jak rozwinąć tą firmę i właśnie rozkładają te ręce i płaczą i myślą sobie, że to nie jest dla nich, że muszą czekać, aż dzieci będą, nie wiem, w szkole średniej, zanim założą te firmy, gdzie życie czasami ma inne pomysły i naprawdę czasami ta firma, to, ten fakt, że ty możesz pracować wtedy, kiedy chcesz, to jest jedyne, co cię ratuje w takiej sytuacji, bo masz trudną sytuację rodzinną. Coś się dzieje i musisz tam być i nie musisz nikogo prosić o to, żeby dał ci urlop znowu i kolejny, bo ty znowu chcesz gdzieś jechać, prawda? I masz jakąś trudną sytuację rodzinną. I dlatego ja zaczęłam używać, najpierw zaczęłam Twittera używać, bo to mi się wydawało łatwiejsze, gdzie bardzo dużo osób mówi, że na Twitterze jest ciężko, gdzie tak naprawdę to jest właśnie te przekonanie, że na Twitterze jest ciężko znaleźć klientów, że sprawia, że ty znajdujesz klientów łatwo. Dlatego, że jeżeli przychodzisz z tym przekonaniem, że ty idziesz tam znaleźć klientów i rozmawiasz z ludźmi, zamiast tylko dawać linki i fajne zdjęcia, to ludzie mówią, wow, nawet takie na przykład osoby, które mają po 40, po 100 tysięcy tych ludzi, którzy ich śledzą, na tych profilach, to się okazuje, że nikt z nimi nie rozmawia. Nikt nie komentuje na tym, że na przykład jest ta przecież ta funkcja, że możesz odpowiedzieć na tweet. I na przykład osoba ma 100 tysięcy osób śledzących, a jest tylko 5 odpowiedzi. Czyli jeżeli ty na przykład chcesz robić biznes z jakąś osobą, czy na przykład chcesz nawiązać współpracę z jakąś osobą, wejdziesz na tego Twittera i zaczniesz po prostu dołączysz do rozmowy. Zaczniesz odpowiadać, zaczniesz komentować, ta osoba będzie ciebie pamiętała, bo pomimo tego, że ona ma 100 osób śledzących, tylko 5 osób... 100 tysięcy osób śledzących, tylko 5 osób z nią rozmawia. I to była jedna rzecz. Potem weszłam na Facebooku, bo się okazało właśnie, że tak jak ja mówiłam, ja chciałam pomóc kobietom i te osoby, które ze mną się kontaktowały, to zawsze mówiły, a ja jestem w tej grupie czy tamtej. Ja mówię, no to zobaczę, co to są te grupy na Facebooku. Ja dołączyłam bardzo późno do Facebooka. I pomimo tego, że jestem specjalistką zdobywania klientów przez media społecznościowe, ja naprawdę bardzo późno do Facebooka dołączyłam. I bardzo też dostaję takie pytanie, czy można zdobyć klientów, jeżeli nie ma się tych lajków.
Aha.
I to też jest następna rzecz, że ludziom się wydaje, tak jak nawiązując do tego twojego poprzedniego pytania, na co marnujemy czas. Zdobywanie lajków po to, żeby zdobywać lajki, nie ma zupełnie sensu. Ponieważ jeżeli te osoby to nie są tak jakby źródło twoich idealnych klientów, no to po co ci te lajki? tylko żeby się poczuć lepiej, prawda?
No tak, tak, tak.
Że to w ogóle nie ma sensu. Ty potrzebujesz osoby, które będą z tobą rozmawiały, z tobą komentowały. I teraz to, jak ja zdobywam klientów, to jest to, że ja piszę posty, w których motywuję osoby do działania. I pokazuję kobietom, że to się da zrobić. I po prostu opisuję, jaki miałam dzień na przykład. I mówię, co zrobiłam. Że i bardzo dużo osób właśnie nie myśli w ten sposób, że można usystematyzować swoje media społecznościowe. I ja na przykład mówię, że wchodzę na Facebooka na pół godziny, piszę to, to, to i to, mam zaplanowane kilka postów i wychodzę. I ja tam nie jestem. I następna tragedia jest to, że ja na początku w ogóle nawet nie pisałam o sobie, bo nawet nie wiedziałam, co tam pisać, prawda? Ja słuchałam, o co ludzie pytają. I w chwili, kiedy ludzie o coś pytali, to ja na to odpowiadałam. Nie odpowiadałam w stylu, że o, ja dokładnie z tym pomagam. To możesz wykupić u mnie konsultację i ja ci wtedy ten problem rozwiążę. Ja pisałam krok po kroku, zrób to, to, to i to i to ci zadziała. I co się działo? Ponieważ my rozmawiamy na Facebooku, to jest słowo tak jakby pisane, my mówimy rozmawiamy, ale to jest pisane. Inne osoby to widzą i kontaktowały się ze mną osoby, które miały dokładnie ten sam problem. One nawet nie napisały żadnego komentarza na tym, w tym całym poście. One były niewidoczne, ale widziały moją odpowiedź i się ze mną skontaktowały i mówiły, to jest dokładnie to, czego ja potrzebuję, czy możesz mi pomóc to wprowadzić w życie. Że na przykład też mam kurs, który chcę wylanczować, albo mam bloga, mam dużo odwiedzin. Na przykład to właśnie jedna z osób, która się ze mną skontaktowała na tej samej zasadzie. Ona powiedziała, że chce rzucić bloga, który ma 1 000 000 wejść rocznie. Prawda?
Wow.
1 000 000 wejść rocznie. A ona chce go rzucić, bo zarabia mniej niż dziewczyna w McDonaldzie. Ja mówię, jak masz 1 000 000, żeby wejść w rocznie, to daj mi 15 minut i ja ci zarobię 100 tysięcy. I ona weszła, się umówiłyśmy, porozmawiałyśmy przez pół godziny, ułożyłam jej strategię, jak zrobić kurs i mówię, bo ona faktycznie miała coś takiego, że ciężko by było to sprzedać. Miała taki rodzaj bloga, gdzie zgromadziła publiczność, która nie była z takich zamożnych osób.
Aha.
Ale pierwsze co, i ona sama już się przyznała, że już od dłuższego czasu tak jakby myślała o tym, ale potrzebowała na to przyzwolenia. Ponieważ każdy z nas chciałby się dowiedzieć, jak się buduje bloga, który ma 1 000 000 wejść rocznie.
No tak.
I ja mówię, zrób warsztaty na ten temat, zrób coaching na ten temat, ty to lubisz, ty to umiesz i wtedy ty tak jakby ta gałąź będzie twoim biznesem, który zarabia na to, że ty możesz potem robić sobie tego bloga dla przyjemności.
Mhm.
I to jest taka prosta strategia wykorzystująca to, co ona już umie, to, w czym jest dobra i tak jakby jedyne, co ona potrzebowała, to przyzwolenie na to, żeby to zrobić. I bardzo super. Często się na tym łapię, że to, co ja robię, to daję kobietom przyzwolenie na to, żeby realizować te swoje marzenia. Zakasz rękawy i w końcu przestań czekać na ten sukces, że ktoś ci będzie jakiś idealny moment i ktoś ci to da. Po prostu zakasz rękawy i zacznij robić. I nieważne, że będzie na początku będzie takie trochę słabe. I jako przykład podaję, że na przykład dużo kobiet nie chce zacząć robić Facebook Livestream, że takie wideo na żywo. Bo się przejmujemy tym, jak wyglądamy, bo się przejmujemy, kto nas będzie oglądał. Ja mówię, przestań się przejmować. Jest kobieta, która zarabia miliony, ma niesamowitą ilość osób, które ją śledzą na tym Facebooku. Ona robi ten Facebook Live i wchodzi 40 osób.
Mhm.
A ty masz 200 lajków, robisz ten Facebook Live na swojej stronie i też ci wchodzi 40 osób. To zobacz, jesteś na tym samym poziomie, co ona. Ona mówi do 40 osób i ty. Nie musisz czekać, aż będziesz mieć 100 tysięcy lajków. Wystarczy, że masz te lajki od osoby, która naprawdę ciebie ceni. Że twoja marka tak do nich przemówiła, że ty zbudowałaś autorytet swój i po prostu reprezentujesz sobą coś, co ci ludzie cenią. No i w ten sposób się zdobywa klientów, prawda? Się mówi do nich, się zaczyna rozmowę, odpowiada się na ich pytania. I bo naprawdę każdy biznes polega na tym, żeby rozwiązać jakiś problem dla klienta. I jeżeli wiesz, że rozwiązujesz problem, za który oni są gotowi zapłacić, to w ten sposób jest najłatwiej zrobić biznes.
To była pierwsza część rozmowy z Martą Krasnodębską. Na drugą część zapraszam do kolejnego odcinka, odcinka 136. I to już wszystko w tym tygodniu. Bardzo dziękuję. Jak zawsze bardzo proszę i będę bardzo wdzięczny za pozostawienie recenzji, czy to w iTunes, czy na Stitcherze.
odpowiednie linki, żeby to uczynić, to maławielkafirma.pl/iTunes albo maławielkafirma.pl/Stitcher. Te linki przekierowują do odpowiednich serwisów, gdzie można zostawić recenzję. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za każdą opinię na temat podcastu. I jeszcze jedna ważna informacja, a mianowicie taka, że począwszy od tego odcinka będziemy umieszczać na stronie maławielkafirma.pl transkrypty, czyli spisaną treść każdego odcinka. Mam nadzieję, że to się uda robić jak najdłużej i że te transkrypty będą już za każdym razem. One się w przypadku niektórych odcinków pojawiały już wcześniej. Trzymam kciuki sam za siebie, żeby teraz udało się to robić bardziej regularnie. Mam nadzieję, że z waszą pomocą się uda, a jeżeli zostawicie recenzję na iTunes czy na Stitcherze, to z całą pewnością ta motywacja będzie większa, więc jeszcze raz bardzo o takie wasze opinie proszę. To już wszystko. Transkrypt tego odcinka znajdziecie na maławielkafirma.pl/135. I to już naprawdę wszystko na dziś. Dziękuję, Marek Jankowski. Do usłyszenia.